Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Drugiego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Kościół potrzebuje teologów naprawdę żyjących wiarą, podkreślił Benedykt XVI, spotykając się z Międzynarodową Komisją Teologiczną. Naszym gościem będzie jeden z członków tej komisji, ksiądz profesor Jerzy Szymik. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy.
Przed drenażem mózgów w środowiskach akademickich ostrzegł Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami III Światowego Kongresu Duszpasterstwa Studentów Zagranicznych. Odbywa się on w Rzymie pod auspicjami Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Dziś poza swą ojczyzną studiuje już ponad 3 miliony młodych. Liczba ta stale rośnie. Ważne jest jednak, aby po skończeniu studiów młodzi powrócili do swych krajów i brali za nie odpowiedzialność. Dzięki temu mogą się również stać pomostami między różnymi kulturami, zauważył papież. Mówiąc o zaletach studiów zagranicznych, wskazał, że mogą być one również okazją do poznania Chrystusa.
Świat akademicki stanowi dla Kościoła uprzywilejowane miejsce ewangelizacji. Uczelnie chrześcijańskie, jeśli są wierne swej tożsamości, stają się miejscem świadectwa, gdzie można spotkać i poznać Jezusa Chrystusa, doświadczyć Jego obecności, która jest źródłem pojednania, szczęścia i nadziei. Szerzenie się ideologii nihilizmu w różnych środowiskach społecznych pobudza nas, chrześcijan, do nowego zaangażowania na polu intelektualnym, aby zachęcić młode pokolenia do poszukiwania i odkrywania prawdy o człowieku i o Bogu. Życie błogosławionego Johna Henry'ego Newmana, tak silnie wpisane w kontekst akademicki, potwierdza znaczenie i piękno kształtowania środowiska oświatowego, w którym formację intelektualną łączy się z wymiarem etycznym i zaangażowaniem religijnym.
W rzymskim spotkaniu duszpasterzy studentów zagranicznych uczestniczy 135 delegatów z 36 krajów. Głównym tematem obrad jest spotkanie kultur.
Rano Benedykt XVI wysłuchał w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater pierwszego w tym roku kazania adwentowego. Tradycyjnie głosi je kaznodzieja domu papieskiego ojciec Raniero Cantalamessa. Obecny cykl mów adwentowych obejmuje 4 kazania dotyczące kolejnych etapów ewangelizacji w dziejach Kościoła.
Dziś włoski kapucyn omówił pierwsze 3 wieki szerzenia się chrześcijaństwa i stopniowe krzepnięcie działalności misyjnej aż po edykt Konstantyna. Ówczesną metodę ewangelizacji, ważną również dziś, ojciec Cantalamessa streścił w słowach: wierzyć w to, co się głosi.
Natomiast po południu zorganizowano dla Benedykta XVI koncert adwentowy i projekcję filmu o bawarskiej tradycji bożonarodzeniowej.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej oświetla też braterstwo między ludźmi. Teologia w owocnym dialogu z filozofią może pomóc wierzącym uświadomić sobie i dawać świadectwo, że monoteizm trynitarny ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga i jest źródłem pokoju osobistego i powszechnego. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z Międzynarodową Komisją Teologiczną. Nawiązał do tematów jej obrad zakończonych dziś w Watykanie. Są nimi kwestia Boga, a w szczególności monoteizm, nauka społeczna Kościoła oraz dzisiejszy status teologii.
Punktem wyjścia wszelkiej chrześcijańskiej teologii jest przyjęcie Bożego objawienia, osobiste przyjęcie Słowa Wcielonego, słuchanie Słowa Bożego w Piśmie Świętym. Cała historia Kościoła ukazuje jednak, że uznanie tego punktu wyjścia nie wystarcza, by osiągnąć jedność wiary. Każde rozumienie Biblii ma z konieczności swój kontekst, a jedynym kontekstem, w którym wierzący może być w pełnej jedności z Chrystusem, jest Kościół i Jego jego żywa tradycja. Teologia katolicka, uwzględniająca związek między wiarą a rozumem, jest dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczna, by umożliwić współbrzmienie nauk i uniknąć gwałtownych odchyleń religijności przeciwnej rozumowi czy rozumu przeciwnego religii. Bez zdrowej, żywej refleksji teologicznej Kościołowi groziłoby niewyrażenie w pełni harmonii między wiarą a rozumem. Jednocześnie bez wiernego przeżywania komunii z Kościołem i przyjmowania jego magisterium jako żywej swojej życiowej przestrzeni, teologia nie potrafiłaby właściwie uzasadnić daru wiary.
W posiedzeniu Międzynarodowej Komisji Teologicznej brał udział ksiądz profesor Jerzy Szymik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. O kondycji i zadaniach współczesnego teologa rozmawiał z nim ksiądz Tadeusz Cieślak.
W czasie tych paru lat obrad Międzynarodowej Komisji Teologicznej była mowa o roli teologii, o jej metodzie, o jej jakby miejscu w Kościele. Kim jest teolog dzisiaj? Uczonym w piśmie czy jakimś wyniosłym myślicielem, który niewiele ma z rzeczywistością? Często są takie zarzuty pod adresem teologii dzisiaj.
Teolog, myślę, jest przede wszystkim chrześcijaninem. Kimś, kogo porwał Chrystus, idzie za nim, natomiast istnieje jedynie pewna specyfikacja tej drogi, tego powołania chrześcijańskiego par excellence. To znaczy, jest to powołanie polegające na interpretowaniu, na wyjaśnianiu, na rozumowym pogłębianiu objawienia, które zostało w wierze przyjęte. Nie mam pełnej jasności, czy powiedziałem to wystarczająco wyraźnie, ale chcę powiedzieć, teraz to podsumuję, że teolog nie jest religioznawcą. To znaczy, praca jego rozumu nie ogranicza się do wyłącznie intelektualnego wysiłku. Teologa bez wiary nie ma. To chcę przede wszystkim powiedzieć. Teologia jest tą dyscypliną wśród innych sióstr nauk, która w swoim niezbędniku, że się tak wyrażę, oprócz rozumu, w woreczku poznawczym, musi koniecznie zawierać wiarę.
Jaki jest stosunek teologa do hierarchii? Czym się różni teolog od na przykład biskupa, również teologa?
Zdarzają się biskupi teologowie i teologowie biskupi, także ta różnica prawdopodobnie nie jest ostra, jeżeli w jednej osobie jest możliwe łączenie tych dwóch funkcji, powołań, służb w Kościele. Teologia żyje w środowisku Kościoła, dlatego że potrzebuje, tak jak powiedziałem, koniecznie wiary do pełni swojego instrumentarium poznawczego. Kościół nie jest dla teologii przeszkodą, ale tym, czym woda dla ryby. Urząd nauczycielski Kościoła, biskupi, nie są ograniczeniem, ale przestrzenią, która umożliwia teologii być sobą. Oczywiście, ja nie jestem żadnym tutaj naiwnym typem i nie chcę głosić jakichś banialuk. Rzecz się dzieje na ziemi, w środowisku dotkniętym przez grzech pierworodny. I tak po stronie teologów, jak po stronie biskupów zdarzają się grzechy, błędy, uchybienia, etc., etc. Historia chrześcijaństwa liczy 20 wieków i nie zawsze są to plamy jasne. Natomiast generalnie konieczna jest właśnie ta perspektywa spojrzenia. Ten sposób widzenia, że teologia i Kościół, teolog i biskup, urząd nauczycielski Kościoła i odważne badania teologiczne, one są sprzymierzone i chodzi im o to samo, a nie są rywalami. To bardzo ważna perspektywa.
Dzisiaj jednak często podkreśla się, zwłaszcza w mediach, które szukają często sensacji, chcą zainteresować, przyciągnąć uwagę czytelnika, odbiorcy, podkreślają właśnie rozbieżności, podkreślają skandale, podkreślają jakiś rodzaj, no nie wiem, nadinterpretacji teologicznej, która idzie dalej niż urząd nauczycielski Kościoła, niż magisterium. Czym jest teologia w takim razie w obrębie samych nauk? Czy też powinna szukać sprzedawania się, jak w wielu przypadkach czynią nauki, łącznie z fizykalnymi ostatnio? Czy też powinna zawsze patrzeć wstecz, zawsze spoglądać też na to, skąd wyrasta i jaki jest jej ostateczny cel?
Wie ksiądz, ja bym się specjalnie mediami nie przejmował w tak spokojnej rozmowie jak nasza, mimo że ona jest oczywiście rozmową medialną, przy pomocy znakomite medium, jakim jest radio. Ja rozumiem często media, jak to Niemcy mówią, hektisch, ta gorączkowość taka, ona jest trochę wymuszona przez tempo współczesnego życia. i w tym tempie nie zawsze jest czas na spokojną refleksję. I ja tutaj jestem jak najdalszy od potępiania, czy dziennikarzy, czy powiedzmy pewnych tendencji w mediach. Ja je rozumiem, natomiast uważam, że trzeba też je tonować i pamiętać, że media ostatecznie nie mają ostatniego zdania na temat tej rzeczywistości, jaką jest teologia. Użył ksiądz słowa sprzedawać. To też zależy, jak się je rozumie, bo jeżeli się je rozumie negatywnie, to teologia na pewno nie jest na sprzedaż. Nie da się nią kupczyć. Natomiast jeżeli używamy potocznie tego słowa, że ona po prostu się sprzedaje w tym znaczeniu, że się rozdaje, że jest do wzięcia jakby na areopagach współczesnego świata, to jak najbardziej. Powiem tak, żeby to było w miarę proste, obrazowe. Teologia, ona zajmuje pewną przestrzeń interdyscyplinarną pomiędzy światem, określmy go świat uniwersytetu, czyli świat zbioru sióstr nauk, a światem Kościoła. I teologia należy pełnoprawnie tak do jednego, jak do drugiego. Jednocześnie w świecie sióstr nauk reprezentuje Kościół w tym znaczeniu, że reprezentuje pewien nie tylko rozumowy świat poznania. Przypomina siostrom naukom, że rozum to nie wszystko, że istnieją pewne ważne, i to absolutnie nie magiczne czy irracjonalne, ale jakby pozarozumowe źródła poznania. I one są istotne dla całego spektrum poznawania rzeczywistości, jakim dysponuje człowiek. Natomiast w świecie Kościoła reprezentuje świat rozumu teologia i przypomina światu wiary, że Bóg nie stworzył rozumu tylko po to, żeby poznawał głębie oceanu czy życie na Marsie. Ale rozum jest również po to, żeby pogłębiać świat poznania Boga. I ta rola teologii jest absolutnie niezbywalna. Oczywiście ktoś może jej zarzucić, że stoi w rozkroku, ale ten rozkrok jest nie tylko zbawienny dla samej teologii, ale również dla obydwu tych światów, w których ona funkcjonuje. Kościoła, przypomnę, świata wiary i świata rozumu. Teologia jest takim łącznikiem i z tej syntezy ona sama żyje. Bez wiary staje się religioznawstwem, bez rozumu staje się magią. I tylko wtedy, kiedy w niej się dokonuje owa życiodajna poznawczo współpraca rozumu i wiary, teologia jest sobą i ma coś do dania uniwersytetowi i Kościołowi.
Tak jak i Kościół żyje w sferze nadprzyrodzonej i na tej ziemi. I jednym z ważkich tematów właśnie Międzynarodowej Komisji Teologicznej jest monoteizm dzisiaj. Czyżby naszemu światu zagrażało wielobóstwo?
Nawrót różnych teorii i praktyk neopogańskich jest faktem w świecie postmodernistycznym, czy też, jak niektórzy twierdzą, w świecie postmodernistycznym, post-new age'owskim i tak dalej, jakobyśmy byli już znów krok dalej. To jest tendencja, która na różne sposoby się objawia w kulturze zachodniej i nie tylko, w kulturze południowoamerykańskiej, oczywiście w kulturze afrykańskiej, także azjatyckiej. Monoteizm w naszym głębokim przekonaniu, też w przekonaniu innych wielkich religii monoteistycznych, że wymienię islam, judaizm, jest odpowiedzialny za prawdę w życiu wielkich kultur, w życiu ludzkości ostatecznie, w życiu poszczególnego człowieka. Koniec końców, jedynie prawda, to słowa samego Jezusa, może nas wyzwolić. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Bóg jest jeden, świat jest z Boga i tak dalej. Także jakby to zmaganie teologii chrześcijańskiej o przywrócenie blasku monoteizmowi, o oczyszczenie go z zarzutów, jest jakąś wielką batalią o przyszłość człowieka, o przyszłość świata, o przyszłość kultury. Jesteśmy głęboko przekonani, że to nie politeizm jest tolerancyjny, otwarty na globalizację, w naturalny sposób na wielość, że to są pozory jedynie, że tam, gdzie królował politeizm w przeszłości, tam zawsze dokonywano ofiar z ludzi. Tam zawsze ofiarą był ostatecznie człowiek, to chcę powiedzieć, w ostatecznym rozrachunku. I że taka też jest ewentualna przyszłość politeizmu, że będzie składał ofiary z ludzi. Obojętnie, czy będziemy mówili tu o eutanazji, aborcji, czy jakichkolwiek innych formach anihilizacji człowieka. Także o to się toczy ostatecznie bój, o coś więcej niż o ryt, niż o przewagę mojej religii nad twoją, ale o przyszłość ludzkości. Jesteśmy o tym przekonani jako chrześcijaństwo, że jeśli jest prawdą, że Bóg stworzył świat, że to wszystko wokół jest z Niego, to sprawa naszej wiary się nie ogranicza do naszej własnej zakrystii, ale że ona dotyczy wszystkich i wszystkiego. Taka jest jakby idea tego tematu, którym się zajmujemy, monoteizm.
Teraz jednak często mówi się o tym, że to raczej człowiek wypycha w ogóle Boga jakiegokolwiek. Czyżby ateizm potrafił mieć też twarz takiego ukrytego politeizmu?
Możliwe to jest, oczywiście. Natomiast ja sądzę, że przede wszystkim sprawdza się tutaj zasada głoszona przez wielu religiologów, przez wielu mędrców funkcjonujących w tym krwioobiegu mądrości w różnych czasach ludzkości, w różnych jej epokach i sferach. Mianowicie zasada mówiąca, że człowiek jest ze swej istoty naturą religijną, to znaczy pokłonną, chce czcić źródło i cel swojego życia i jeśli nie będzie tego czynił wobec prawdziwego Boga, to w to miejsce postawi byle co i biada mu wtedy.
I może mieć to również bardzo racjonalne uzasadnienia.
No, oczywiście i racjonalne, i pokupne, że tak powiem, i opłacające się, i bardzo nowoczesne, etc., etc. Natomiast koniec końców, jeśli człowiek nie klęczy przed Bogiem, to klęczy przed byle czym. Biblia, właściwie cały Stary Testament, a i poważna część Nowego jest dokładnie na ten temat. Znaczy, co się dzieje z człowiekiem, kiedy zamiast Boga wybiera bożki?
Dzisiaj często mamy do czynienia właśnie z takim wybieraniem bożków. Wybieraniem też bożków niekoniecznie w formie takiej celowej, ale często i metod. Stąd rozwija się w Kościele nauka społeczna o tym, jak czynić dobro, jak czynić sprawiedliwość między ludźmi w układach większych niż tylko człowiek-człowiek, ale wspólnota albo wiele wspólnot. I to jest następny temat, którym się zajmuje Międzynarodowa Komisja Teologiczna, czyli nauczanie społeczne Kościoła. Czy nie istnieje właśnie obawa, że to nauczanie wkroczy za bardzo w ten świat doczesności i zapomni o źródłach, jakim jest właśnie nadprzyrodzoność, wiara, że stanie się w pewien sposób taką socjologią czy politologią?
Ten temat doktryny społecznej Kościoła, on jest jeszcze absolutnie w powijakach. Tak się głęboko zastanawiamy nad tym, w jaką stronę pójść. Na pewno nie chcemy, nie powinniśmy i nie jesteśmy w stanie napisać czegoś w rodzaju encykliki. Nawiązuję tu oczywiście do zupełnie świeżej, sprzed 2 lat, Caritas in Veritate, wielkiej encykliki społecznej Benedykta XVI. Ponieważ jakby ten punkt nauczania Kościoła z końca pierwszej dekady XXI wieku został w tej encyklice genialnie uchwycony. Nas raczej, tak się wydaje w tej chwili, to jeszcze sprawa nie jest ostatecznie rozstrzygnięta, interesowałyby ogromnie praktyczne przełożenia tej myśli społecznej Kościoła dzisiaj. To znaczy jakaś próba odpowiedzi na pytanie, czy są możliwe takie ruchy odnowy współczesnego Kościoła, takie wspólnoty, niektóre z nich już działają, świętego Egidiusza, inne, jakieś wolontariackie, które byłyby przełożeniem tej wielkiej chrześcijańskiej teorii na absolutny realizm początku XXI wieku. Mamy sporo ruchów, zakonów XIX-wiecznych na przykład, które jakoś wymierają, głównie dlatego, że skończyła się potrzeba prawdopodobnie tego charyzmatu. Znaczy, zmieniła się sytuacja społeczna z industrialnej na postindustrialną, etc., etc., w wielu wymiarach. Jak to powinno wyglądać dzisiaj, żeby uchwycić ten społeczny, chrześcijański puls początku XXI wieku, doby kryzysu, doby globalizacji? To jest to pytanie, które będziemy się starali uczynić jakby rdzeniem tego dokumentu, oby nam Pan pozwolił go napisać.
Dziękuję bardzo.
Z księdzem profesorem Jerzym Szymikiem rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.